Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
A ja w kolejnej edycji programu Jelenie Górzanie chciałem Państwu przedstawić bardzo miłego gościa, pan Marek Chromicz, dziennikarz radiowy, człowiek właściwie, który kojarzy się z workiem skarbów Liczy Rzepy. Skąd ta frapująca nazwa?
A to koledzy redaktorzy z Muzycznego Radia taki tytuł nadali temu cyklowi. Zapewne licząc się z tym, że to chwilę tam paręnaście najwyżej audycji i będą to mieli z głowy. A tymczasem się okazuje, że te audycje trwają już 25 lat, nie odbywają się tylko w Wielką Niedzielę. A tak to każdej niedzieli o 8:30 można tego posłuchać. No oczywiście niewiele tematów wraca, no bo to jest ogromna ilość audycji, to jest 51 audycji rocznie. No to razy 20 parę to wiadomo już, ile to jest tych audycji.
Rzeczywiście te audycje przyciągają słuchaczy do Muzycznego Radia i pan Marek Chromicz opowiada o tym, co było, co jest, a może jeszcze do tego, co i będzie. No ale proszę powiedzieć, panie Marku, czy rzeczywiście w każdej miejscowości Dolnego Śląska albo Kotliny Jeleniogórskiej jest ten przysłowiowy złoty pociąg?
Tego nie wiem. Ja uważam, że złotych pociągów jest kilka. Zresztą taki tekst jakiś czas temu popełniłem dla Nowin Jeleniogórskich pociągów. Złotych pociągów jest wiele, bo jest rzeczywiście wiele informacji na ten temat. Natomiast jakoś nikt na razie nie trafił złotego pociągu, chociaż ja miałem szczęście chodzić nad złotym pociągiem parę czy paręnaście metrów po górce i oprowadzający mnie poszukiwacz przekonywał mnie, że właściwie stoimy na workach i wiadrach diamentów, a pod nami jest złoty pociąg i podawał numery fabryczne wagonów, które tam stoją. Także to wszystko było niezwykle wiarygodne. No ale jakoś do pociągu nigdy jednak się nie udało dojść. Ludzie potrzebują takich historii. To jest w ogóle kawał historii Dolnego Śląska. To poszukiwanie skarbów tak naprawdę przecież jest opisywaniem gigantycznego szabru i niszczenia, które tu miało miejsce po wojnie. Z tamtego czasu pochodzi większość przecież tych historii. Wszystkie, o których ja opowiadam, są prawdziwe do pewnego stopnia. Bo są to fragmenty informacji, właściwie dokumentacja jest prawie, że nieobecna. To trudno wyszacować, co jest rzeczywiście prawdziwe takie do końca, co się da zweryfikować, a co jest tylko informacją. Bardzo możliwe, że prawdziwe, ale tego nie wiemy i tak łatwo się tego nie da ustalić. Zapominamy o tym, że tutaj w 1945 roku byli nie Niemcy, nie Polacy, tylko była Armia Czerwona. Armia Czerwona, która jaki ona tam miała charakter, to miała, ale miała też zdolnych, przygotowanych jeszcze z czasów caratu pochodzących ludzi, którzy się znali na tej robocie, czyli na dziełach sztuki, na dziełach kultury, wiedzieli, czego mają szukać, gdzie i jak. I oczywiście w tamtym czasie wyjechało, trudno to szacować, 10 czy 90, ale w moim odczuciu 95% tego, co miało stąd wyjechać, co było rzeczywiście wartościowe, no bo oni mieli wszystkie siły i środki. Przychodził oficer czy inny żołnierz do burmistrza, przystawiał mu pistolet do łba i burmistrz mówił, większość ludzi mówiła więcej niż wiedziała, bo chciała przeżyć. I wtedy zniknęły te najwartościowsze rzeczy, których przecież to była niesłychana ilość. Druga strona medalu jest taka, że Niemcy oczywiście schowali, złe słowo, bardzo często ono pada, ale że ukrywali. Nic nie ukrywali, to było ich i nie było co tu specjalnie ukrywać. Natomiast to było no jakimś sensie ukrywane przed Rosjanami, przed nami także. No wreszcie także przed Niemcami, którzy szybko stracili tą twardą, że tak powiem, moralność. I no każdy chciał zarobić, każdy się chciał załapać za trochę tego szczęścia. Ale o ile ja się orientuję, to dotychczas ujawniono tak naprawdę jeden rzeczywiście wielki schowek. On się nazywał Szczelina i w tej sprawie wiele różnych było już informacji.
A może pan przypomnieć w naszym radio słuchaczom ten chociaż najistotniejszy fragment Szczeliny?
Okolice Lenia, nikt dziś nie wie dokładnie, gdzie to jest i co to było. W każdym razie miał to być bardzo zasobny schowek, z którego pochodziły jaja Faberge. Jednym z nich handlowano na Zielonym Rynku, już nieistniejącym zresztą, na Zielonym Rynku w Jeleniej Górze. Potem to jajo, albo drugie, tego nie wiadomo do końca, było w Nowej Soli chyba. Tam w rodzinie romskiej doszło do jakiegoś morderstwa. Tego typu historie. W każdym razie ostatecznie to jajo podobno sprzedano w Londynie za gigantyczne pieniądze. Tutaj miało ono wartość jakąś tam, powiedzmy, setek tysięcy. Tam były to setki tysięcy funtów czy miliony funtów. I to jest historia chyba autentycznie prawdziwa. Znaczy jajo jest prawdziwym faktem, bo ono tu było. Natomiast jego pochodzenie trudno to określić, doprecyzować do końca. Ale jest też i taki wariant, i taka wersja, że to ciągle jest czynne i ktoś z tego korzysta. Trudno powiedzieć, jak jest naprawdę.
No właśnie, mówiono o wielkich jakichś tam pozostałościach w Górach Wałbrzyskich, o tych mega schronach podziemnych, w których były różnego rodzaju elementy produkcji broni, czy też prób w czasie III Rzeszy.
To było.
Czy pan ma takie też wieści o tym, że w Jeleniej Górze, na przykład w Krzaczynie, czy w okolicach Jeleniej Góry, takie miejsca się znajdowały? Czy można to potwierdzić? Czy to raczej są opowiadania babci?
Nie. To są rzeczy te dotyczące przemysłu zbrojeniowego. Są potwierdzone i to są autentyczne historie. Tego było dużo. A my zapominamy o tym, że dla Niemców nawet w 1945 roku, nawet jak ruszył front nad Wisły w styczniu 1945 roku, ciągle nie do wyobrażenia i nie do pojęcia było to, że ziemia na lewym brzegu Odry, czyli my, może jakoś z prawym brzegiem Odry, to musieli się pewnie liczyć, że gdzieś tam ta Polska po wojnie dojdzie, ale Sudety, lewy brzeg Odry, to w ogóle zapomnij. Czyli uznawali to za bezpieczny teren, a to bezpieczeństwo było poszukiwane od dawna, bo groźne były tak naprawdę naloty. Aliancje naloty, które niszczyły totalnie wszystko. I stąd konieczność przeniesienia fabryk. Jeśli przenoszono do Karpacza, przynajmniej niektóre agendy Ministerstwa Spraw Zagranicznych III Rzeszy, i to są fakty w ogóle poza sporem.
Czy ambasady nawet.
Tak, to tym bardziej przenoszono rzeczy naprawdę cenne, czyli zbrojeniówkę, nowoczesne techniki i technologie. Przecież one były naprawdę ogromnie zaawansowane. Alianci i my tym samym mieliśmy ogromnie dużo szczęścia polegającego na tym, że Niemcy popełnili tak dużo błędów, że tę wojnę przegrali. Ale to wcale nie było od początku takie oczywiste, że oni ją przegrają. 1945 rok w ogóle jest jeszcze w moim odczuciu czasem, do którego historycy wrócą i to od nowa będą, że tak powiem, badać tamte czasy, bo to muszą wymrzeć pokolenia, a co najmniej jedno, dwa, żeby można było spokojnie, bez emocji i bez opowiadań babci badać te sprawy.
O ile złoto, diamenty, jaja Faberge, czy też inne tego rodzaju precjoza, to jest rzecz, na którą można przejść do porządku dziennego, bo specjalnie świat od tego nie zubożeje, ani się nie wzbogaci. O tyle chyba najbardziej szkoda nam dzieł sztuki, które tutaj zostały zgromadzone i wywiezione niestety na wschód. Wie pan, czy one wróciły do nas? Jaki jest był los tych dzieł sztuki?
Nie ma jakby losu dzieł sztuki. Jest los każdego egzemplarza, każdego obrazu, każdego wazonu, każdego kompletu srebra. Problem polega tak naprawdę na tym, że w 1939 roku na wiosnę polskie muzeum odwiedziło bardzo wielu cennych, uczonych historyków niemieckich w ramach współpracy, wymiany doświadczeń i innych rzeczy. Jak się okazało, 1 czy 2 września to byli ludzie, którzy przyjechali zorientować się, co jest grane, co warto zabrać, w jakim czasie. Po prostu przygotowywali rabunek, który się nie odbywał metodą wchodzimy i rabujemy, jak dzisiaj na przykład na Ukrainie, tylko precyzyjnie wiedzieli, kto, po co, gdzie i kiedy pójdzie. Stąd te najcenniejsze rzeczy są właściwie nie do odnalezienia, bo to poszło przecież w ogromnej części w prywatne niemieckie ręce. No i trzeba by teraz, niewykonalna historia. To, co potrafimy pokazać państwu niemieckiemu jako zrabowane, wywiezione i tak dalej, no to niektóre rzeczy do nas wracają. Trzeba powiedzieć, że Niemcy są w tej sprawie, wydają się być spolegliwi. Coś tam się dzieje. Ale my zapominamy o tym, że to nie jest tak, że 45 rok i że myśmy stracili na skutek okupacji niemieckiej ogromną historię zawartą w dziełach sztuki i w tym, co było zawartością polskich domów, pałaców, urzędów zresztą. Zapominamy o tym, że było coś takiego jak traktat ryski. 20 lat wcześniej, po I wojnie światowej, nie tak dawno. Między 45 a końcem I wojny światowej. I tam ponieśliśmy straty, w moim przekonaniu, znacznie większe niż te z 45 roku. Po prostu dlatego, że to było półtora wieku systemowego rabowania terenów, które zostały włączone do Cesarstwa Rosyjskiego. Ba, na to wszystko zachowała się pełna dokumentacja. Nasze wyobrażenia, że tak powiem, ordnungu rosyjskim są różne, ale dokumentacja, którą zgromadzono właśnie dla zrealizowania postanowień traktatu ryskiego w sprawie zwrotu polskich dzieł sztuki z Rosji, dowodzą, że Rosjanie prowadzili szczegółową dokumentację. Oczywiście wtedy mieli czas na to, no bo to były czasy zaborów, ale prowadzili bardzo szczegółową dokumentację tego, kto, co, skąd, komu, dlaczego, za co. No bo to były na ogół nie rabunki, tylko sekwestry różne, kary za działalność patriotyczną i tak dalej, i tak dalej. Także rabowani byliśmy dokładnie już w czasie zaborów. I w czasie I wojny światowej, to trzeba powiedzieć, że też Rosjanie wywieźli przeogromną ilość dóbr kultury. No a potem przyszedł moment oddechu dwudziestoletniego i zaś od nowa się zaczęło. Niestety, to są stracone rzeczy raz na zawsze. Co jakiś czas wróci dama z łasiczką albo tego typu wielkie, że tak powiem, dzieła sztuki, ale pojedyncze.
To jest kropla na pewno, choć myślę, że panie Marku, co mówię z autopsji, ponieważ mieszkam od 1946 roku w Jeleniej Górze i pamiętam w Szklarskiej Porębie, nawet byliśmy u ciotki mojej, kiedy którejś nocy napadli na obok stojącą piękno, dobrze wyposażoną willę, chyba też jakoś tam rządową w ówczesnej już Polsce Ludowej, no napadła grupa uzbrojonych, wyposażonych w samochód ciężarowy, szabrowników, którzy po prostu to brutalnie okradali, tak? I więc trochę i nawet były wyspecjalizowane grupy szabrowników, pewno z Warszawy, z Katowic, tego co pamiętam, które wywoziły tutaj te skarby nasze, już nie tylko skarby kultury, ale również skarby techniki.
Wszystko, co miało wartość.
Panie Marku, proszę uprzejmie powiedzieć naszym radiosłuchaczom, jak pan będzie łaskawy, jak właściwie ta kuchnia wygląda, tworzenia takich wspomnień?
Są ludzie, którzy są ogromną inspiracją do podejmowania takich tematów. To są autentyczni pasjonaci. Ja ich dzielę na kilka grup, ale dwie są, że tak powiem, podstawowe. Jedna to jest taka, która naprawdę jest w terenie, szuka i znajduje. I druga to jest taka, która szuka skarbu Rzeszy i nie znajduje nic, bo takiego skarbu nigdy nie było. Myślę o takich poszukiwaczach, którzy naprawdę wkładają przeogromny wysiłek w to, żeby znaleźć właśnie złoty pociąg, a złotego pociągu nie ma. Ja znam ludzi, którzy pod przysięgą zeznawali, że złoty pociąg stoi pod Sobieszem w Piechowicach i, jak mówiłem przed chwilą, nawet numery wagonów się gdzieś tam zachowały, fabryczne numery tych wagonów, które stoją pod Sobieszem w Piechowicach. I to jest fantastyczna grupa, bardzo zresztą pomagająca. Tu jest bardzo wiele tych opowieści babci, ciotek i wujków, często wspartych autentycznymi dokumentami, czy resztkami jakichś tam papierów i dokumentów. Jest druga grupa ludzi, którzy niechętnie się w ogóle ujawniają, jeszcze mniej chętnie mówią, którzy mają taki obyczaj niechwalenia się, o tak to określmy, a którzy naprawdę co tydzień czy tam paręnaście razy w roku biorą sprzęt, idą w teren i szukają. I oczywiście oni nie znajdują skarbu Rzeszy, tylko znajdują przeważnie młotki albo jakieś skrzynki z gwoździami albo narzędzia stolarskie. Ukrywali to, co było dla nich najcenniejsze. Jak był stolarz, to bał się, że Ruscy jak przyjdą, to zabiorą mu narzędzia. No to chował te narzędzia. A dzisiaj one są znajdowane, no bo metal reaguje na... No wiadomo, o co chodzi. Natomiast jest paru takich ludzi, którzy rzeczywiście sporo znaleźli. Zbudowali domy nawet za to, co znaleźli. No ale to zawsze jest słoiczek tam paru nastu czy paru dziesięciu monet, jakichś pierścionków, starych zegarków. To widziałem na własne oczy w paru miejscach. Zresztą publikowałem zdjęcia takich właśnie autentycznych, prawdziwych skarbczyków, nie żadnych skarbów. Skarbczyków, ale no, o wartości kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych oczywiście także.
Czyli, że te opowieści z worka liczy rzepy właściwie odejdą, kiedy odejdą ci, którzy dzisiaj mają lat 80, 90.
No tak, no bo to już jest to pokolenie, które mogło być świadkiem tego, jak zubożano Dolny Śląsk we wszystko, co to miało jakąkolwiek wartość. Ciągle niewiele wiemy na ten temat, dlatego twierdzę, że 45 rok traktowany oczywiście symbolicznie w jakimś momencie wróci na biurkach historyków i będzie to pisane wszystko od nowa. Tak jak to było, a nie tak jak my to znamy, my w naszym wieku z zakłamanej ideologicznie historii, te ostatnie 30 lat się czymś innym zajmowało, to nie było najważniejsze, jakby odkręcenie tamtej historii. Natomiast nasze dzieci już też, ale wnuki dopiero siądą i spokojnie będą analizować to, co jest autentyczną wiedzą, a nie chcieństwem.
Ale właśnie wszedł pan w temat. Wielu naszych rówieśników, bo pan Marek też ma już około 70 lat.
To miałem parę lat temu.
Wielu naszych rówieśników mieszka jeszcze może i w starych domach, jeszcze ma może stare meble gdańskie albo takie wartościowe. Ma cały szereg artefaktów bardzo znacznej wartości. Dokumenty, które może o czymś mówią, a które nie zostały odcyfrowane. I teraz, kiedy przychodzi młode pokolenie, mieszkania się właściwie modernizuje na całkiem nową modłę. Czy istnieje obawa, iż te ważne dokumenty mogą mimo uwagi zniknąć, zostać zniszczone przez nieuwagę, czy też
dzieje.
Wyrzucone?
To się dzieje przede wszystkim dlatego, że nie umiemy docenić wartości tego, co na tych strychach gdzieś tam ciągle jeszcze się znajduje. Przecież nie wszystko zostało spalone, zniszczone. To gdzieś leży. Oczywiście ułamek tego, co było kiedyś, ale ten ułamek to są też na pewno dziesiątki tysięcy dokumentów, domów, strychów i miejsc, w których ludzie mieli obyczaj chowania swoich domowych, że tak powiem, skarbów.
Co pan radzi?
Nic, tu się nic nie da zrobić, bo to wszystkie apele, ktokolwiek by stosował, nie mają żadnego znaczenia. To jest kwestia kultury społeczeństwa, to jest kwestia wykształcenia społeczeństwa, to jest kwestia znajomości języków. On musi, jak znajdzie na strychu u babci nasz wnuk czy prawnuk jakiś papier po niemiecku, to musi go choć trochę zrozumieć, żeby go to zainteresowało. W 9 wypadkach na 10 śmieć, 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 bo to go nie interesuje, tego nie rozumie. Niestety tak się to dzieje, to nie jest ani złe, ani dobre, ani nikt tego nie robi złośliwie. No po prostu takie jest życie, niestety. Niesie ze sobą cały szereg różnych
rodzajów. Taki poziom jest naszej wiedzy niestety, ale gdyby słyszał nas ktoś, kto na przykład trafi na taki dokument tam gdzieś napisany jeszcze staroniemieckim, gotyckim pismem.
No to w ogóle nie do przeczytania już dzisiaj. Prawie, że nie ma takich
To prawda, ludzi. Ale co by pan radził? Gdzie z tym pójść?
Biblioteka w Jeleniej Górze, pan Marcin Zawiła tam urzęduje. Doskonały historyk, zna się świetnie na tym. Jest w stanie ocenić przynajmniej wstępnie właściwie każdy papier, książkę i dokument. Jest Muzeum Jeleniogórskie i to są te miejsca, do których warto pójść po prostu z takim papierem. Bo albo go tam wspólnie wyrzucicie do kosza, bo jest śmieć, a może się okazać, że jednak nie jest śmieć, że coś w nim jest. interesującego albo ważna informacja, różne rzeczy.
Zatem przekażcie Państwo swoim wnukom, a może i sami zwróćcie na to uwagę, aby te dokumenty, które Wam gdzieś tam pod ręką od lat zawadzają, zamiast je wyrzucić na śmietnik, jeszcze raz przejrzeć dokładnie i może albo zanieść do biblioteki, do Książnicy Karkonoskiej, albo do muzeum, albo jak pan Marek mówił, do Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze, gdzie pan Ipoła Borewicz tym się bardzo mocno tak interesuje. Jest. Panie Marku, ale jeszcze wróćmy do tych 30 czy 35 lat wstecz, kiedy pan zafascynowany pięknem Karkonoszy przyjechał tutaj z Wrocławia. Proszę uprzejmie powiedzieć, jak pan wtedy tą Jelenią Górę znajduje, jak pan ją teraz znajduje i w czym tkwi subtelność? Ja nie mówię tutaj oczywiście o rozwoju architektonicznym tego miasta, ja mówię raczej o tych wartościach, które niesie społeczność.
Miasto było zawsze klimatyczne, jako młody chłopak. Bywało, że się obrażałem na Karkonosze, bo co parę kroków było schronisko. To co to za góry ze schroniskami, co parę kroków? Dla młodego, dzielnego człowieka, który przeleciał w parę dni całe Karpaty od Beskidu Śląskiego aż po Bieszczady. Natomiast potem przychodziła refleksja, to po pierwsze. A po drugie, no cóż, Jelenia Góra, którą ja poznałem w latach 60. jeszcze jako młody chłopak, jeżdżąc to w góry i nie tylko. To było małe, peryferyjne miasto leżące naprawdę gdzieś tam z boku. Zresztą ja nigdy nie rozumiałem fascynacji ogromnej części Jeleniej Góry wojewódzkością. Nagle stało się województwo i stało się ważne. I takich miast w Polsce wtedy było 30. Większa część zresztą z nich znacznie mniejsza i uboższa niż Jelenia Góra, ale to nie niosło żadnej wartości poza dodatkowym zatrudnieniem dla kilkuset urzędników wojewody i, mówiąc ogromnym skrótem oczywiście, bo to nie jest wcale takie proste. Natomiast wychodząc z Kiri Skłodowskiej, skręcając w lewo w Wolności w kierunku mojej ulubionej ulicy Słowackiego, przed sobą ma się góry. W takiej porze roku jak teraz, gdzie jeszcze odrobina śniegu w górach zostaje, jest to po prostu, no nie są to oczywiście Alpy, ale jest to ten moment, który musi w człowieku ruszyć jakieś struny sympatii, przyjaźni dla tej ziemi i dla tych ludzi, którzy tu mieszkają. Ja nigdy nie czułem się rozczarowany Jelenią Górą, także w tym momencie, w którym traciła tą wojewódzkość, bo to w ogóle nie o to chodzi. Nie to czyni miasto. Miasto czyni wiele innych czynników, a w sytuacji Jeleniej Góry między innymi to, że jest to miasto na trójstyku. To jest miasto, które było czeskie, polskie, niemieckie, przede wszystkim śląskie. Czesi rzut kamieniem za górami, Niemcy rzut kamieniem za Nysą. To się tu działo, to tu przez 800 czy 900 lat historii się kotłowało. Oczywiście między bajki należy włożyć tam jakieś opowieści o Piastowskich. No było oczywiście... Piastowie byli wszędzie w tamtym czasie, w tamtym, czyli 800, 600 czy 500 nawet lat temu jeszcze. Ale nikt tego nie zdobywał, to po prostu to, z czym mieliśmy do czynienia, to była wygrana, kulturowo-ekonomiczna wygrana silniejszego żywiołu niemieckiego, który to przejmował przez kilkaset lat i, znaczy trudno powiedzieć, przejmował, oni to zawsze byli. Tak samo jak byli Piastowie, no. Tyle, że my zapominamy o tym, że uwielbiani Piastowie w ogromnej części te ich ostatnie pokolenia prawie nie mówiły po polsku, czy rzadko się zdarzało, żeby gadali. No bo decydowała siła innego żywiołu. Więc jeśli ktoś chce widzieć Jelenią Górę, podobnie zresztą jak Wrocław, jako jakiś wspaniały polski monolit, to jest nieprawda. Natomiast jeśli umie zobaczyć tą różnorodność, koloryt, tą różnorodność nazwisk, kultur, właściwie cywilizacji do pewnego stopnia, którymi są te ziemie po prostu przesiąknięte. I jak się okazuje dzisiaj już także w dużej części ludzie, którzy tu mieszkają, to jest miejsce dla niego.
Proszę Państwa, no i tak przeszliśmy w nieco wcześniejsze lata niż 1945, 6, 7, 8, 50. W rozmowie z panem Markiem Chromiczem, któremu życzymy, aby jeszcze wiele, wiele inspiracji dostarczali mu ludzie, wspominając z tego, co, gdzie może być zakopane. Pan robi z tego wierne i bardzo interesujące narracje, radiowe, które przyciągają setki, a może i tysiące słuchaczy. I niech pan czyni to dalej. To również jest fragment historii Jeleniej Góry, którą się przecież związał pan od ponad 30 lat. Panie Marku, obyczajem naszego programu jest to, że każdy nasz miły gość wybiera sobie jedną melodię, którą będziemy mu dedykowali. Co pan wybiera?
Mały kwiatek, petit fleur.
A, cudownie. Proszę państwa, zatem petit fleur w wykonaniu Sidneya Bechetta,
tak jest.
Jak pan sobie życzy.
I autor, i wykonawca.
Tak jest. Serdecznie dziękuję. Przypominam państwu, że gościem naszym w programie Jeleniogórzanie był dzisiaj pan Marek Chromicz, dziennikarz, pasjonat historii tego miasta, ale również trochę i filozof w podejściu kulturowym do tego, co tu się spotyka, którego dziełem jest cykl audycji pod tytułem Tajemnice z worka liczy.
Trwające już 25 lat.
Tak, 25 lat. Pamięta pan, który to był kolejny odcinek?
Czy się nie, nigdy tego nie liczyłem. Liczę to tak. Lata razy 50 minus jedna niedziela w roku, bo Wielką Niedzielę dajemy odpocząć jednak słuchaczom od Chromicza. Także.
Serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
Kłaniam się, dziękuję bardzo.
Radio Ksom. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?